A co s našimi Bibliami, bratia a sestry? Kdyby ti ktoś się zapytał, gdzie ona jest, może mógłbyś powiedzieć, no przy mnie, w telefonie. A może nawet nie wiedziałbyś, gdzie się znajduje, bo nieczęsto do niej zaglądasz. Albo tak jak w tym wierszu Romana Brandstettera, gdzieś na półce, wysoko postawiona, od lat jest nietknięta, nieruszana. Kochani bracia i siostry, poproszono mnie, aby dzisiaj z okazji Święta Reformacji powiedzieć kilka słów. I chcę powiedzieć, że nie będzie to tylko kilka słów, dlatego uzbrójmy się w cierpliwość. Ja wiem, że nie wszyscy lubią historię, ale zgodnie z łacińską sentencją, która brzmi historia magistra vita est, co znaczy historia jest nauczycielką życia, dziś parę słów właśnie na temat historii. 4 lata temu na całym świecie wspomniano 500-letnią rocznicę reformacji. Dziś mamy datę 31 października, a więc dokładnie 31 października 1517 roku rozpoczęła się reformacja, którą, jak słyszeliśmy, zapoczątkował katolicki mnich dr Marcin Luther. To on na drzwiach kościoła w Wittenberdze przybił 95 tez, które miały posłużyć dyskusji nad licznymi naukami kościoła, według Lutra niezgodnymi i sprzecznymi z Pismem Świętym. Czytając bowiem Boże Słowo, nie mógł pogodzić się z głoszonymi przez swój własny Kościół rzymskokatolicki praktykami i dogmatami. Punktem zapalnym rozpoczynającym reformację, tą kroplą goryczy przelewającą kielich cierpliwości Lutra, była nauka o odpustach. W tym czasie papież Leon X pilnie potrzebował pieniędzy i poszukiwał pieniędzy na budowę Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Natomiast chcę powiedzieć, że data 31 października nie była przypadkową. W tym bowiem dniu następowała Wigilia katolickiego święta Wszystkich Świętych oraz następującego po nim tak zwanego Dnia Zadusznych. Kościół w tym czasie czerpał ogromne zyski ze sprzedaży odpustów, czemu zupełnie jako niebiblijnej nauce sprzeciwił się Marcin Luther. Z reformacją kojarzy się 5 łacińskich haseł, choć faktycznie nie są one autorstwa samego Lutra, zostały one po raz pierwszy sformułowane i opublikowane przez najbliższego współpracownika Marcina Lutra, współtwórcy reformacji, profesora Uniwersytetu w Wittenberdze, Filipa Melanchtona, który prawie 30 lat później od umówionej daty rozpoczęcia się reformacji napisał te i sformułował owe zasady. Jakie to są zasady? Są to sola scriptura, tylko przez pismo. Sola fide, tylko przez wiarę. Sola gratia, tylko przez łaskę. Solus Christus, tylko Jezus. Oraz soli Deo gloria, jedynie Bogu chwała. W moim odczuciu zasada sola scriptura, tylko przez pismo, jest nie tylko pierwszą, ale i podstawową zasadą, z której następne zasady jedynie wynikają. Gdyby bowiem nie przyjąć Pisma Świętego jako jedynego Bożego autorytetu objawionych w niej prawd, trudniej byłoby definiować pozostałe sola, gdyż wynikają one bezpośrednio z Pisma Świętego. Zasada sola scriptura, jak wiemy, głosi, że Pismo Święte jest samowystarczalnym i jedynym źródłem wiary chrześcijańskiej, a w konsekwencji jedynym autorytetem Kościoła rozstrzygający w kwestiach wiary i praktyki. Stąd też w myśl zasady sola scriptura, w przeciwieństwie do doktryny katolickiej i prawosławnej, protestantyzm nie uznaje tradycji i ustaleń Kościoła oraz licznych dogmatów dodawanych na przestrzeni wieków. Jeszcze przed Marcinem Lutrem w historii Kościoła żyli i działali ludzie, którzy pragnęli powrotu do nauk biblijnych. Niestety wielu z nich z powodu głoszonych haseł powrotu do Biblii zostało straconych w najokrutniejszy sposób. Wspomnieć należy o takich mężach jak Piotr Waldo, który w XII wieku rozpoczątkował ruch waldensów, Jan Wycliffe, spalony na stosie w Anglii za tłumaczenie Biblii na język angielski, Jan Hus czy Hieronim z Pragi, spaleni na stosie w początkach XV wieku. Należałoby też odnotować postać Girolama Savonaroli, bezkompromisowego głosiciela Słowa Bożego i przeciwnika papiestwa. Ten również został najpierw powieszony, a potem spalony w 1498 roku we Florencji. Dlaczego wspominam tych poprzedników reformacji? To proste, chociażby z tego powodu, że każdy z nich odwoływał się i kształtował swoje poglądy w oparciu o Pismo Święte, uznając je za jedyne natchnione objawienie Boga i Jego woli. A więc zasada sola scriptura nie jest co do zasady hasłem zapoczątkowanym przez reformację XVI wieku. Zasada ta była obecna w umysłach i sercach wielu poprzedników XVI-wiecznej reformacji. Przyjmujemy jednak, że nowoczesna zasada sola scriptura, jako obowiązująca we wszystkich kościołach protestanckich, wywodzi się z teologicznego dziedzictwa Marcina Lutra i zapoczątkowanej przez niego reformacji. Zanim zagłębimy się, bracia i siostry, w treść Bożego Słowa, pozwólcie, że przypomnę kilkanaście faktów historycznych związanych z dostępnością Biblii. Mam nadzieję, że wtedy lepiej będziemy mogli rozumieć rolę Pisma Świętego, tego jedynego natchnionego autorytetu i komunikacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Z przykrością jednak zauważam, że dziś pomimo powszechnej dostępności do Biblii, Słowa Bożego, w dalszym ciągu jej treść i znajomość, przynajmniej w naszym narodzie, jest bardzo, bardzo znikoma. Nie mówiąc już o wprowadzeniu jej w zasad życie czy posłuszeństwo jej nakazom. Choć mamy tę świadomość, że szeroka dostępność do Słowa Bożego w XXI wieku to wielka Boża łaska, jednak przez wielu ludzi lekceważona i niedoceniana. I pomyśleć, bracia i siostry, że niegdyś za samo posiadanie i czytanie Biblii ludzie tracili życie. Dziś odwrotnie, nie czytając jej, tracą swoje życie i to doczesne, i to wieczne. Musimy pamiętać, że w pierwszych wiekach Kościoła, aż do późnego średniowiecza, dostęp do Pisma Świętego był niezwykle utrudniony, a Biblia była jedynie dostępna wyższemu klerowi, dostojnikom czy doktorom Kościoła, choć wątpię, czy ją czytali. Dostępna była bowiem jedynie w języku łacińskim, to Biblia zwana Wulgatą, przetłumaczona przez Hieronima w końcu IV wieku. Pomimo licznych krytycznych uwag była powszechnie używana w Kościele Zachodnim ponad 1000 lat, aż do XX wieku. Niemniej jednak do czasów niemalże nowożytnych dostępność do Pisma Świętego była bardzo ograniczona. Trudność w dostępie do Pisma była związana z tym, że po pierwsze tekst Biblii, szczególnie w Kościele Zachodnim, był przeważnie możliwy jedynie w języku łacińskim. Po drugie, musimy też pamiętać, że tekst Pisma Świętego był przepisywany ręcznie. To były tak zwane rękopisy, a to była kosztowna inwestycja. Nie wiem, czy mamy świadomość, ale Biblia kosztowała majątek porównywalny z zakupem całej wsi. Taka była cena Biblii. Po trzecie, ponadto materiał piśmieniczy był również bardzo drogi. Używano różnych materiałów, kamienia, tabliczek glinianych, woskowych, później papirusu, pergaminu, zanim wynaleziono papier. Przełom nastąpił w XV wieku, prawie 100 lat przed reformacją, kiedy dokładnie w 1450 roku Gutenberg wynalazł ruchome czcionki i to pozwalało rozpocząć erę pisma drukowanego. Niemniej jednak druk był w dalszym ciągu bardzo kosztowny. Ciekawostką jest to, że pierwsza pozycja drukowana przez Gutenberga była właśnie Biblia, Wulgata, zwana potem jego imieniem, Biblia Gutenberga, wydana nakładem, pomyślmy jakim, dzisiaj się nakłady różnych Biblii, książek liczy się w tysiącach, a wtedy to było tylko 180 sztuk. Jeden egzemplarz znajduje się w Polsce, w sanktuarium w Peplinie. Wróćmy jednak do reformacji i do owego hasła sola scriptura. Punktem zapalnym, jak powiedzieliśmy, rozpoczynając tę reformację, taką kroplą goryczy, przelewającą kielich cierpliwości Lutra, była, jak wspomniałem, nauka o odpustach. W tym czasie papież Leon X pilnie poszukiwał pieniędzy na budowę Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie i wydanej przez siebie buli papieskiej, której pisał o zbawionej roli odpustów i konieczności ich nabywania, jednocześnie zachęcał do sprzedawania odpustów, a też zaznaczył, nieposłuszeństwo papieżowi winno być karane śmiercią. I w takiej atmosferze, za jego przyzwoleniem, rozpoczął się w całej Europie ruch handlu odpustami. W Niemczech wyróżnia się w tym dziele niejaki zakonnik Tycel, podróżujący kramarz, sprzedający odpusty, które miały być skuteczne i dla żywych, i dla umarłych. Podróżował na wozie, gdzie umieszczony był wielki czerwony krzyż, a o tym krzyżu mówił tak. I dla nas są to słowa bluźniercze. Tycel powiada tak. Ten krzyż jest tak skuteczny, jak krzyż Jezusa Chrystusa. Chodźcie tedy, ja dam wam list zaopatrzony pieczęcią na dowód tego, że mocą Jego nawet i te grzechy są wam opuszczone, które dopiero w przyszłości popełniać zamierzacie. Ja bym przywileju mego ani za stanowisko świętego Piotra w niebie nie zmienił, bo ja moimi odpustami więcej wybawiłem dusz, aniżeli on kazaniami swymi. Skoro pieniądz zabrzmi, brząknie w skrzyni, ciągnął dalej Tycel, dodał, opuszcza dusza czyściec i wybawiona ulatuje do nieba. Co za bzdury, bzdury, co za rzeczywiście bluźniercze słowa. I Marcin Luther wcale nie planował założenia innego wyznania. Chciał jedynie reformy swego własnego kościoła i miał nadzieję, że papież go wysłucha i zreformuje dogmaty i nauczanie zgodnie z tym, jak mówi Pismo Święte. Niestety tak się nie stało. Luter został ogłoszony heretykiem i wezwany do stawienia się przed cesarzem, by odwołać swoje przekonania. Dwa razy musiał stawać przed cesarzem. Za każdym razem zalecano mu, aby odstąpił od swoich nauk. Jednak Luter nie widział żadnego dowodu przeciw swoim tezom i poglądom, które mógłby go skłonić do odwołania swoich tez. Oto co powiedział przed cesarzem. Jest to ciekawe, a więc to zacytuję. Gdybym nie był przekonany, że przez świadectwo Pisma Świętego i zdrowy rozsądek, ponieważ nie wierzę ani papieżowi, ani soborom, gdyż udowodnione jest, że się wiele razy mylili i sami sobie zaprzeczali, przez przytoczone przeze mnie fragmenty Biblii jestem przekonany i zgodny ze Słowem Bożym. Dlatego nie mogę i nie chcę niczego odwoływać, ponieważ postępowanie wbrew sumieniu nie jest ani bezpieczne, ani zbawienie. Boże, pomóż mi. Amen, powiada Luter. Przez swoich współpracowników i przyjaciół Marcin Luter został zachęcony, by w pilnym trybie przetłumaczyć Biblię na język niemiecki. Tak więc w 1522 roku powstała Biblia Lutra, tłumaczona z języków oryginalnych. Jakkolwiek w dalszym ciągu nakłady Biblii i ich egzemplarze były bardzo nieliczne i kosztowne, to jednak było znaczącym faktem, że Biblia ukazała się w narodowym niemieckim języku. W całej ówczesnej Europie śladem Lutra powstawały bądź fragmenty, bądź całe Pismo Święte tłumaczone na języki europejskie. W Polsce pierwsza Biblia była tak zwaną Biblią Królowej Zofii z drugiej połowy XV wieku. Niech to młodzi zapamiętają, bo to są często pytania z języka polskiego. Biblia Królowej Zofii z drugiej połowy XV wieku. Potem w 1563 roku powstała Biblia Brzeska, tak zwana Radziwiłłowska, tłumaczona przez protestantów, a 36 lat później katolickie tłumaczenie Biblii Jakuba Wójkę. Dziś jedynie możemy stwierdzić, że treść i znajomość Biblii znacznie przyczyniły się do rozpowszechnienia ognia reformacji i rozlania się jej niemalże na całą Europę. W historii Polski pamiętamy, że był to złoty wiek. Ten złoty wiek nastąpił w wyniku rozszerzenia się reformacji na naszych ziemiach. Potem jednak przyszedł okres kontrreformacji z skutkami takimi, że Polska została wymazana z mapy Europy na 123 lata. Nie było jej. Parę słów, bracia i siostry, o stosunku Kościoła rzymskiego i papiestwa do Pisma Świętego, bo to jest bardzo też charakterystyczne. Jeśli chodzi o papiestwo, to z przykrością trzeba stwierdzić, iż było ono największym prześladowcą Biblii w dziejach ludzkości. Przez wieki niszczono Biblię i tych, którzy ją tłumaczyli na języki Europy bądź ją rozpowszechniali. Wielu papieży wydawało bóle bądź encyklopedii zabraniające czytania Biblii bądź nakazujące inkwizycję wobec osób podejrzanych o rozpowszechnienie Biblii, a nawet ich eksterminację. Kościół katolicki stawiał swoją tradycję i wymyślone dogmaty ponad Biblię i sprzeciwiał się wolnemu dostępowi do Pisma Świętego. Według papieża Grzegorza VII Pismo Święte przywodzi, posłuchajcie, do czego przywodzi, do błędów. Oświadczył on królowi czeskiemu w ten sposób. Panu Bogu podobało się i podoba się jeszcze dziś, żeby Pismo Święte pozostawało nieznane, a żeby ludzi do błędów nie przywodziło. To oświadczenie jest jawnej sprzeczności wobec tego, co pisał apostoł Paweł, który stwierdził, że Pismo Święte służy do wykrywania błędów. I ten werset, który dzisiaj słyszeliśmy, werset z 2 Tymoteusza 3,16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do czego? Do wykrywania błędów. Do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania, do sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Niebawem Biblia została przez papiestwo umieszczona na spisie w indeksie ksiąg zakazanych na mocy postanowienia Soboru Toulouse, który wydał zakaz czytania Biblii w ogóle. Sobór Trydencki, obradujący w XVI wieku, który był niejako odpowiedzią na ruch reformacji, nie uznaje Pisma Świętego za jedyne i wystarczające źródło objawienia Bożego oraz najwyższe kryterium prawdy. Do kanonu Biblii dodaje ten sobór 7 ksiąg uznawanych do tej pory za apokryficzne, czyli ukryte. Dodatkowo żądano kary anatemy, czyli klątwy wyłączenia ze społeczności dla tych, którzy by posiadali i rozpowszechniali Biblię. Kościół zakazał czytania Biblii i zabraniał jej rozpowszechniania. Dziwne to praktyki. Pamiętam jeszcze z opowieści rodziców, kiedy jeszcze nie byli nawróconymi, przyszedł ksiądz po kolędzie, a ci pokazali mu Biblię. Wiecie, co kazał zrobić z Biblią? Spalić ją. Takie to były czasy. Również Polacy zostają odcięci od Biblii. W roku 1634 Synod Katolicki w Warszawie wydał oświadczenie, iż samodzielne czytanie Biblii jest inspirowane przez samego szatana. Stanowisko to zostaje potwierdzone później przez papieża. W taki oto sposób Polacy zostali odcięci od Pisma Świętego i kiedy kontrreformacja uświadomiła sobie, że nie jest w stanie spalić wszystkich egzemplarzy Pisma Świętego, umysłu Polaków zaczęto stosować barierę strachu, aby nie czytali Bożego Słowa. Tak oto Biblia, mimo że była dostępna w naszym języku, stała się dla Polaków księgą zamkniętą. I tak jest do dzisiaj. Liczni kolejni papieże zakazywali ludowi czytania Biblii, wydając encykliki, w których potępiali Biblię oraz powstające towarzystwa biblijne, tłumaczenia Biblii na rodzinne języki nazywali narzędziami diabelskimi. Powstające towarzystwo biblijne Grzegorz XVI nazwał powszechną zarazą, a Pius IX nazwał Biblię trucizną. Kościół katolicki oficjalnie dopiero pozwolił na tłumaczenie Biblii na narodowe języki z języków oryginalnych dopiero w czasie II Soboru Watykańskiego. Wiecie, kiedy on się odbył? W poprzednim wieku. To są lata 1962-1965. Wielu z nas już w tym czasie żyło. Dopiero wtedy pozwolił na tłumaczenie Biblii na narodowy język. Moglibyśmy zapytać, dlaczego diabeł tak bardzo nienawidzi Pisma Świętego? Oczywiście on je dobrze zna. Diabeł potrafi doskonale cytować Biblię, a jeszcze lepiej przekręcać tak, by wyglądało to na Boże Słowo. Powodów jest wiele, ale chciałbym tu tylko niektóre z nich zauważyć i omówić. Data 31 października niewielu to kojarzy się z reformacją, z powrotem do korzeni biblijnych. Dzisiaj, gdybyśmy zapytali na ulicy jakieś święto, to pewnie każdy by wskazał na święto ku czci diabła. Halloween, bo to jest to święto, które diabeł wprowadza w zamysły ludzi wierzących, aby aby uwidocznić swój wizerunek. I popatrzmy, to co się prezentuje właśnie w święcie Halloween, te wszystkie postacie, stwory straszne, mają wygląd i pochodzenie jedynie diabelskie. Ale dlaczego diabeł sprzeciwia się właśnie, abyśmy czytali Boże Słowo? Po pierwsze dlatego, bracia i siostry, że Biblia opiewa chwałę Boga i Jego dzieł, które On stworzył. To Bóg nasz jest wywyższony, jak śpiewamy w licznych pieśniach, jak śpiewamy w piśmie, jak czytamy w Piśmie Świętym, ponad niebiosa. To On jest Królem. On jest Twórcą wszech rzeczy i tego wszystkiego, co nas otacza. Kiedy zakończył swoją pracę, jak pamiętamy, po 6 dniach twórczych, widział Bóg, że to, co uczynił, było bardzo dobre. Bóg w rajskim ogrodzie umieścił człowieka i zapewnił mu wszystko, co potrzebne było, by mógł wieść szczęśliwe życie. To niestety nie podobało się przeciwnikowi Bożemu. Biblia powiada, że diabeł przychodzi jak złodziej tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. W dalszym ciągu nie ustaje on w wysiłkach, aby wyprowadzać wszelkie działa diabelskie, by niszczyć człowieka, by niszczyć ziemię, na której przebywa. Efektem tego działania mamy to dziś, że umiera natura człowieka, jego ciało, jego umysł jest zupełnie zdeprawowane lub całkowicie opanowane przez zło. Efektem diabelskiego działania jest również to, że mamy zepsutą i skażoną ziemię, zatrute wody, powietrze, niezdrową żywność i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze cud, że choć w części możemy oglądać wspaniałość Bożego stworzenia, dzieło palców Jego rąk. Podziwiamy widoki pięknych dolin, gór, wspaniałość i majestatność mórz i oceanu, rozległych pól, lasów, niedotkniętych ręką człowieka, Bożych dzieł natury. Diabeł jednak nienawidzi tego, co piękne, tego, co Boże, wszystkiego tego, co mówi o wielkości Boga. On nie może znieść tego, kiedy cała stworzona przyroda, niebo, ziemia, morze, góry, drzewa, ptaki, wielbią naszego Boga. Książę tego świata jest żywo zainteresowany tym, byśmy i my ludzie, posłuchajcie tego, byśmy i my ludzie byli dalecy od uwielbiania Boga i nie żyli według standardów Biblii. Nienawidzi tej księgi. Ta księga też mówi, że Bóg kiedyś rozprawi się z szatanem i stworzy nowe niebo i nową ziemię. Drugi istotny powód, może ten najważniejszy, dla którego diabeł nienawidzi Biblii, jest taki, że ona mówi w prostych słowach, jak człowiek może być zbawiony. Jeśli tego jeszcze nie wiesz, powinien zacząć czytać Biblię. Biblia mówi, jak człowiek może być zbawiony. Ewangelia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, to dobra nowina dla spętanych grzechów ludzi będących w niewoli i w sidłach diabelskich. To właśnie diabeł zaślepia ludzi oczy niewiedzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. To on kładzie ciężką zasłonę na oczy ludziom, obraz prawdziwego Chrystusa, aby nie był widocznym. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał tak. Albowiem usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary z wiarą, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czy zauważyliśmy to maleńkie słowo w niej? Tak, w niej bywa objawione. Co to jest to w niej? O czym pisze apostoł Paweł? Pisze o Ewangelii Chrystusowej. Jedynie Ewangelia, Biblia, Pismo Święte zawiera instrukcję, jak być zbawionym. Biblia mówi o stanie człowieka, o potępieniu, ale również mówi o ratunku w Chrystusie. Diabeł próbuje nie dopuścić człowieka do tych słów, które mogą przynieść życie. On na wszelkie sposoby próbuje wykrzywiać drogi pańskie, próbuje wykrzywiać Ewangelię, próbuje skierować myśli człowieka na tory, które odwiodą go od praw biblijnych. Jedną z jego charakterystycznych sztuczek było to, iż wielu przekonał, jakoby to ludzie mogli sobie zapracować, zaskarbić na zbawienie swymi dobrymi uczynkami. Miliony ludzi wierzą w to, że ich dobre uczynki zawiodą ich do nieba. Tymczasem Biblia powiada, że nasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. Dlatego musimy zaufać Chrystusowi, Jezusowi i przejść na Jego stronę. Biblia mówi, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ludzie uknuli powiedzenie, że diabeł boi się święconej wody. Myślę jednak, że nie takiej wody on się boi. W takiej wodzie mógłby się nawet i kąpać. On boi się innej wody. Boi się wody chrztu i zrobi wszystko, by nawet ten, który powiada wierzę, nie wyznał swojej wiary w wodzie chrztu, a przecież jest to warunek naszego zbawienia. Po trzecie, diabeł nienawidzi Biblii, bo ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go, doświadczają mocy przemiany swego życia. Biblia zmienia ludzkie serce. Już 3 tomy są wydane ludzi, świadectw ludzi, którzy żyli w PRL-u i dzisiaj żyją, są w naszej sklepiku czy w bibliotece. Można te świadectwa czytać, są bardzo liczne. Setki, tysiące czy miliony ludzi na całym świecie doświadczyło zmiany swego życia na skutek czytania Słowa Bożego. Psalmista Dawid w psalmie 147, kiedy zachęca do chwalenia Boga, powiada tak poetycko o naszych sercach, niegdyś twardych jak kamień, zimnych jak lód, posyła słowo swoje i sprawia roztopy, wionie swym wiatrem i ciekną wody. Tylko Bóg przez swoje słowo, przez tę odwieczną księgę zmienia serca kamienne, serca mięsiste. Tylko przez moc swego słowa ożywa duchowo martwych i daje im nowe życie. To Biblia mówi, że ci, którzy zaufali Bogu, stają się Jego dziećmi. Czy możemy się zatem dziwić, że diabeł, tracąc swoich więźniów, będzie ze zdwojoną siłą atakował tę księgę, której słowa dają wolność, pokój i pełnię życia? W Biblii każdy może znaleźć drogę do życia wiecznego. Nic więc dziwnego, że diabeł tak bardzo nienawidzi Biblii. Po czwarte, diabeł nienawidzi Biblii, bo wie, że ona jest pokarmem dla każdej duszy ludzkiej. My wiemy, że żeby żyć, musimy jeść chleb. Codziennie spożywamy pokarm, który podtrzymuje i rozwija nasze ciało. Nie możemy sobie pozwolić, by nie jeść, nie nawadniać naszego organizmu, bo brak pożywienia spowoduje fizyczną śmierć. Z tego każdy człowiek zdaje sobie sprawę. To jest oczywiste. Dlatego też każdy człowiek troszczy się o to, co będzie jeść, co będzie pić, czym się będzie przyodziewać. Jednak Jezus mówi, by zbytnio się o to nie troszczyć. Nie troszczyć się o te rzeczy. Bóg wie, czego nam potrzeba i zaopatruje nas, ludzi, ale całe swoje stworzenie. On pamięta nawet o najmniejszym ptaszku. Niestety tak się dzieje na świecie, że diabłu udało się przekonać ludzi, by sądzili, iż potrzeba zaspokojenia ciała jest najważniejszą i jedyną potrzebą człowieka. Pan Jezus Chrystus powiada, dziś ten werset również usłyszeliśmy, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nasza dusza, bracia i siostry, potrzebuje duchowego chleba Bożego Słowa. Niech ono nie leży tam gdzieś na półce wysoko. Nie ma innego pokarmu dla duszy człowieka jak Boże Słowo. Bez tego chleba dusza umiera. A w takim stanie najbardziej zależy, o takim stanie najbardziej zależy przeciwnikowi Bożemu. On będzie nawet ludzi wierzących odwodził od codziennego karmienia się Słowem Bożym. On też natychmiast będzie posuwał swój diabelski pokarm, chleb, który nie syci. On będzie podsuwał pokarm dla duszy, który nigdy nie zaspokoi jej głodu. W jego menu znajdą się takie artykuły, które mają przynieść szczęście, radość, wolność. Co to jest? To jest między innymi alkohol, narkotyki, życie towarzyskie, hulanki, zabawy, wolna miłość, zdobywanie bogactwa, bezustanna praca. Przykro mi było, kiedy dzwoniłem do jednej osoby. Mówi, czemu cię nie ma, może się nie ma. No ja każdą niedzielę pracuję. Wiecie, co jej powiedziałem? Zmień pracę. Zmień pracę, bo to jest szkodą dla twojej duszy. Ale diabeł takie rzeczy podsuwa. Niestety, będąc na takiej diecie, coraz bardziej oddalamy się od pełni życia, za którą tęskni każdy człowiek. Wybitny amerykański muzyk Frank Ferfel kiedyś powiedział tak, lwia część chorób ludzkich oraz nędzy tego świata bierze się z szerzącej praktyki usiłowania nakarmienia duszy pokarmem przeznaczonym dla ciała. I to jest właśnie metoda diabła. Troszczy się o to, o tylko zdobywanie tego, co służy jedynie ciału, ale duszy pomóc nie może. To jest przyczyna, dla której diabeł nienawidzi Pisma Świętego, owego pokarmu dla duszy człowieka. Po piąte, diabeł nienawidzi Biblii, Pisma Świętego, bo jak czytaliśmy, całe Pismo jest natchnione i pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek był, Boże, był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jeden z ojców Kościoła, mianowicie święty Hieronim, ten, który tłumaczył na język łaciński Biblię, powiedział tak. Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. Moglibyśmy dzisiaj również dodać nieznajomością Jego nauki i tego, co dla nas uczynił. Kiedy reformatorzy mówili o zasadzie sola scriptura, to mieli na myśli to, iż tylko Biblia jest natchniona autorytetem do wypowiadania się w sprawach wiary i chrześcijańskiej praktyki. Ona służy, jak czytaliśmy, między innymi do wykrywania błędów. Na przestrzeni wieków ludzie Kościoła, powołując się na swój autorytet, dodawali, zmieniali i zaprzeczali temu, co Słowo Boże głosi. Powstały nauki, dogmaty zupełnie sprzeczne z Pismem Świętym. Tak powstała tradycja, która dziś stawiana jest na równi z Pismem Świętym, ba, która jest stawiana ponad Pismo Święte. Ona wypiera i wywraca do góry nogami biblijne nauki. Kościół rzymskokatolicki pozwolił sobie na dodawanie lub ujmowanie ze Słowa Bożego tego, co istotne, zupełnie ignorując to, co powiedział Bóg do swego narodu. A powiedział to do narodu izraelskiego. Czytamy w 5 Mojżeszowej takie słowa. A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Niczego nie dodawajcie do tego, co ja wam nakazuję. Niczego też nie ujmujcie, przestrzegając przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam nakazuję. Nie czas dzisiaj wymieniać liczne nauki Kościoła Rzymskiego, które przeczą i są niezgodne z Słowem Bożym. Właśnie dlatego diabeł tak bardzo nienawidzi Biblii, ponieważ ona służy do wykrywania błędów, służy do poprawy, a ci, którzy ją czytają, ze zdumieniem odkrywają prawdy chrześcijańskie w takim świetle, jakim widzi je Bóg. Biblia powiada, słowo Twoje jest pochodnią nogą moją i światłością ścieżką moim. Oczywiście diabeł nienawidzi światłości. Po szóste, diabeł nienawidzi Biblii, ponieważ Słowo Boże trwa na wieki. Słowo Boże trwa na wieki, bracia i siostry. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A propos tego wersetu, gdy Warszawa podczas II wojny światowej została doszczętnie zrównana z ziemią, na jednym z kikutów domów, a było to towarzystwo biblijne, wokół kompletnych ruin ostała się niezburzona ściana, a na niej widoczny z daleka olbrzymimi literami głosił napis słowa Jezusa, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Już psalmista Dawid pisze, Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jest jak niebiosa. I diabeł o tym wie. On ma tą świadomość, że to Słowo Boże pisze i zapowiada jego ostateczną klęskę. Pisze o jego przegranej, pisze o wiecznym losie zatracenia w jeziorze ognistym, jego i jemu podobnych. Diabeł wie, że czasu ma niewiele i coraz bardziej ze wzmożoną siłą będzie atakował tych, którzy chcą Bogu pokładać swoją nadzieję. I ostatni punkt. Dlaczego diabeł nienawidzi Biblii? Kochani, ja wierzę, że czytanie Bożego Słowa wzbudza wiarę i oczyszcza nasze wnętrze. Pozwólcie, że posłużę się małą historyjką, którą chciałbym przeczytać na zakończenie. W tej historii dowiadujemy się o takich słowach. Był sobie pewien chłopiec, który mieszkał ze swoim dziadkiem w gospodarstwie na wsi. Każdego poranku dziadek, który był chrześcijaninem, wstawał wcześnie i rozpoczynał dzień od lektury Pisma Świętego. Wnuczek próbował go w tym naśladować, ale pewnego dnia zapytał. Dziadku, próbuję czytać Biblię, ale nic z tego nie rozumiem. A nawet jeśli uda mi się coś zrozumieć, zaraz to zapominam. Więc po co w ogóle to robić? Lepiej już chyba, żebym w ogóle nie czytał. Dziadek spokojnie skończył dokładać do pieca węgiel naszykowany stojący obok koszu, a potem poprosił wnuczkę: idź na rzekę i przynieś mi w koszu wodę. Chłopiec pobiegł, ale oczywiście w drodze powrotnej w koszyku nie ostała się ani kropla wody. Dziadek zachichotał i stwierdził: musisz być trochę szybszy. No dalej, biegnij do rzeki, wróć z wodą. Ale i druga próba zakończyła się niepowodzeniem. Wnuczek nie mógł złapać oddechu. Stwierdził, że rzecz jest niemożliwa do zrobienia i zaczął szukać wiadra. Ale dziadek nalegał: nie prosiłem ci, żebyś przyniósł wiadro wody, ale koszyk wody. Wróć nad rzekę. W tym momencie chłopiec wiedział, że zadanie jest niewykonalne, ale poszedł nad rzekę jeszcze raz, żeby udowodnić dziadkowi, że tak nie jest. Tak zwinny był, nie był, woda i tak wyciekłaby przez otwory koszyka. Wrócił z nad rzeki z pustym koszykiem mówić: widzisz, to na nic. Jesteś pewien? Spytał dziadek. Przyjrzyj się uważnie temu koszykowi. Wnuczek spojrzał na koszyk, w którym wcześniej cały był czarny od węgla. Teraz okazał się zupełnie czysty. Dziecko, to właśnie się dzieje, kiedy czytasz Biblię. Nie rozumiesz wszystkiego i nie zawsze będziesz pamiętać to, co przeczytałeś. Ale gdy będziesz ją czytać, ona przemieni cię od wewnątrz. Bóg w ten sposób działa w naszym życiu. Oczyszcza nasze wnętrze i powoli kształtuje nas, abyśmy się stawali coraz bardziej do Niego podobni. Piękna historia, ale ona też przypomina nam o tym, aby bez względu na to, czy rozumiemy wszystko do końca, czy też może zapominamy, co czytaliśmy wczoraj czy przedwczoraj, abyśmy jednak Boże Słowo czytali. I dzisiaj chciałbym, abyśmy na zakończenie tego nabożeństwa mogli Bogu podziękować za ten najcenniejszy dar, który nam zostawił, za tą instrukcję, za Boże Słowo. Tak potępiano, o wielu próbach spalenia jej i wyrugowania z historii ludzkości. Bóg jednak stał za swoim słowem, aby ono dotarło do mnie i do ciebie. Czy jesteś dzisiaj Bogu za to wdzięczny, że mogłeś czytać Boże Słowo, że ono zmienia twoje życie? Jeśli tego nie robi, zachęcam cię do tego, abyś to czynił każdego dnia. Aby Biblia nie była tylko zakurzoną księgą, ale stała się żywym słowem kierowanym każdego dnia do naszego serca. Dziękujmy Bogu za Jego słowo. Powstańmy do modlitwy. Ojcze nasz, dzisiaj chcemy Tobie dziękować za Pana Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym słowem żywota. Dziękujemy Ci, Panie, też, że zostawił dla nas to słowo spisane. I wyznajemy dzisiaj przed Tobą, Panie, że nie bylibyśmy w stanie zrozumieć Twojej woli i tego, co przeznaczyłeś dla naszego życia, gdybyśmy nie mieli Biblii w języku polskim, gdybyśmy nie potrafili czytać ze zrozumieniem. Ale dzisiaj dziękujemy Ci, Panie, że ten nadmiar Biblii w naszych domach jest ponad to. Jest jej dostatek. Spraw jednak, byśmy mogli czytać go każdego dnia. Spraw, Panie, tą tęsknotę, tak jak sprawiałaś tęsknotę tym wszystkim, którzy musieli zapłacić życiem za czytanie Biblii, za jej rozpowszechnianie. A przy okazji dziękujemy Ci za ojców naszej wiary. Dziękujemy Ci, że odważnie, Panie, też deklarowali przywiązanie do Ciebie i tego, Panie, tego, co pozostawiłeś dla człowieka. Dziękujemy Ci za te liczne nazwiska, które nawet nie jesteśmy w stanie dzisiaj wspomnieć, Panie, też i przypomnieć, ale Ty je znasz. Ty zapisałeś się z głośnymi zgłochami w księdze Twojej życia, a też dziękujemy Ci, że zapisałeś nasze imię. Spraw, Panie, aby to słowo, które dzisiaj chcesz posyłać do naszych serc, nie było ku naszemu osądowi, ale było ku życiu wiecznemu. O to Cię prosimy przez imię Jezusa. Amen.